Dzień dobry Państwu. Otwieram 34. sesję 7. kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność dzisiejszego posiedzenia. Szanowni Państwo, wraz z zaproszeniem na dzisiejsze posiedzenie otrzymaliście proponowany porządek sesji. Czy ktoś z Państwa radnych, obecnych gości chciał uzupełnić, zmienić, nanieść poprawki do proponowanego porządku? Nie widzę, zatem poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę przygotować do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku sesji? Proszę podnieść rękę i zechcieć przycisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że porządek został przyjęty. Za 21, przeciw 0, wstrzymujących 0. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie wszystkich zaproszonych gości, pana burmistrza wraz z pracownikami. Witam Państwa radnych, sołtysów, przewodniczących osiedli, panie z biura rady i wszystkich obecnych na dzisiejszej pierwszej części roboczej naszej sesji. Zwyczajowo protokół z ostatniej sesji wyłożony jest na stole prezydialnym. Jeżeli ktoś z Państwa radnych będzie chciał się zapoznać, uzupełnić, proszę to uczynić w trakcie dzisiejszej sesji. Jeżeli na koniec sesji nie będzie uwag, uważam, że protokół został przyjęty. Szanowni Państwo, przechodzimy do dalszej realizacji porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do 7 zmiany studium uwarunkowań i kierunków gospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa. O przedstawienie proszę panią kierownik, panią Irenę Dąbek.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. 7 zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa obejmuje 2 tereny. Pierwszy z nich położony jest w miejscowości Werynia. Wniosek o jego zmianę złożył starosta kolbuszowski z przeznaczeniem pod przemysł, usługi i składy. Powierzchnia objęta zmianą wynosi około 54 hektary. Wnioskowany teren położony jest w rejonie drogi wojewódzkiej w kierunku Dzikowca oraz w rejonie przysiłka Kolonia. Drugi teren położony jest przy ulicy Błonie. Tereny usługowe oraz usługi sportu, są to tereny, które bezpośrednio przylegają do tej ulicy, zostaną włączone do terenów przemysłowych. Natomiast teren dawnego wysypiska śmieci zostanie przeznaczony pod lądowisko dla helikopterów. O lądowisko wnioskował dyrektor Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej. Powierzchnia terenu objętego zmianą wynosi około 16 hektarów. Dziękuję. Dziękuję.
Czy ktoś z Państwa radnych chciał zabrać głos? Uzupełnić, poprosić o uzupełnienie informacji. Proszę pan radny Julian Dragan.
Dotyczy tam tych terenów, bo uczelni, jak to mówią, technikum.
Znaczy to nie jest plan, to jest zmiana studium. Czyli tak jakbyśmy zmieniali tutaj kierunki rozwoju naszej gminy. Wskazujemy nowe tereny pod przemysł, magazyny i składy, tak jak już to wcześniej określiłam. Czyli na podstawie studium będzie można sporządzić plan miejscowy, który już ustali konkretne przeznaczenia dla określonych terenów.
No ale
terenów.
To tak do ścisłości to są tereny uczelni. Inaczej
nie,
trzeba...
uczelni to są tereny
powiatowe.
Starosty. Tak, powiatowe.
Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciał zabrać głos? Poprosić o uzupełnienie panią przez panią Irenę. Proszę, pan radny Józef Rybicki.
Starosty tam, tak. Były to tereny rolne otwarte. Tak, też znajdują się tam no, grunty klasy trzeciej. Jest. Tam jest Natura 2000.
Opinia Komisji Finansów? Pozytywna. Nie widzę więcej chętnych do zabrania głosu. Zatem poddaję pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę i zechcieć przycisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Przy dwóch wstrzymujących 19 za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Kolbuszowa na rok 2016. O przedstawienie proszę pana skarbnika Stanisława Zubera.
Dziękuję bardzo. Panowie przewodniczący, szanowni państwo. Ostatnia w tym roku uchwała dotycząca zmian w budżecie. Zaproponowaliśmy kilka pozycji, które wymagają naniesienia do tych zmian z uwagi na możliwość przypisania do budżetu dochodów, które uzyskaliśmy i przekazania w formie wydatków środków, które jeszcze można wykorzystać w tym roku. Jeżeli chodzi o szczegółowe określenie poszczególnych pozycji. W pierwszej pozycji dotyczącej pozostałych dochodów w dostarczaniu wody są to wpłaty mieszkańców z tytułu wykonania przyłączy wodociągowych. Przede wszystkim chodzi o Nową Wieś, kwota 20 650 zł. W transporcie mamy dwie pozycje. Pierwsza dotyczy wpłat związanych z zajęciem pasa drogowego. W pierwszej są to koszty tego zajęcia, w drugim już są same wpłaty za zajęcie pasa drogowego. Proponujemy również, aby zwiększyć planowane wpływy. Jest to już kwota uzyskana, czyli zwiększenie planu z tytułu opłat za trwały zarząd do 1327 zł. O wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego o 7257 zł. Odpłatnego prawa nabycia własności 95 010 zł, z odsetek 4,5 tysiąca i ze zwrotów kosztów wyceny 1435 zł. Otrzymaliśmy również zwrot z tytułu rozliczenia przez Zakład Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej spółkę z 3854 zł. W działalności usługowej otrzymaliśmy zwrot kosztów z tytułu prowadzonych rozgraniczeń na kwotę 1144 zł. W ramach umowy, jaką mamy zawartą z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej z tytułu mediów, które zużywa ten ośrodek, gmina obciąża notami księgowymi ośrodek i otrzymaliśmy wpłatę w kwocie 6894 zł. Przy dochodach z najmu i dzierżawy są to wpływy z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich, zwiększony plan o 136 zł. Jednocześnie proponujemy, aby w stosunku do dotychczasowego planu zwiększyć planowane wpływy, jeżeli chodzi o osoby prawne, wpływy podatkowe. Podatek leśny o 42 tysiące, podatek od środków transportowych o 37 145 zł i odsetki od nieterminowych wpłat i opłaty prolongacyjnej o 2156 zł. Jeżeli chodzi natomiast o osoby fizyczne, proponujemy zwiększenie również wpływów z tytułu podatku leśnego o 5169 zł i odsetek od nieterminowych wpłat o 1754 zł. Jeżeli chodzi o inne opłaty, czyli dochody stanowiące, czyli wpłaty stanowiące dochód jednostki, opłata skarbowa został przekroczony plan o 9600 zł, opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o 16534 zł i opłaty w 889 zł. Są to wpływy z tytułu za usługi transportowe prowadzone na terenie gminy przez jednego z przewoźników, który takowe usługi świadczy. Otrzymaliśmy również środki z tytułu podziału części subwencji oświatowej w kwocie 82 580 zł. Są to środki, o które gmina wnioskowała w zakresie wypłaty odpraw emerytalnych nauczycielom odchodzącym z zawodu w bieżącym roku. Jednocześnie ministerstwo przekazało środki z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu w kwocie 155 186 zł. Jest to podział rezerwy ogólnej subwencji i przekazano tą rezerwę dla poszczególnych jednostek samorządu. Otrzymaliśmy z gminy Niewiska środki z tytułu dowozu ucznia do szkoły specjalnej 720 zł i z tytułu zwrotu kosztów prowadzonych czy otrzymanych z innych gmin z tytułu dzieci uczęszczających do naszych placówek przedszkolnych 13 629 zł. Mandaty, kary od osób fizycznych i odsetki dotyczą gospodarki odpadami. Natomiast rozliczenie dotacji z zakładem gospodarki komunalnej 4712 zł. Wpływy z różnych dochodów pozostałej działalności 10 500 zł i w obiektach sportowych wpływy związane ze zwiększeniem dochodów na terenie krytej pływalni. Są to przede wszystkim wpływy z karnetów, z opłat, które są dokonywane na krytej pływalni, stąd też zwiększenie planu o 72 000 zł. Proponujemy jednocześnie zmniejszyć planowane dochody z tytułu odpłatnego prawa nabycia własności o 9 485 zł oraz wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych o 162 000 zł. Jednocześnie mając możliwość zmniejszenia planowanych wpływów podatkowych, te, które w trakcie roku Państwo radni wyrażali zgodę na to, co niejednokrotnie mówiliśmy, tak zwane teoretyczne zwiększenie dochodów. Teraz proponujemy zmniejszyć ten plan o 665 043 zł. Przy zwiększeniu wydatków z kolei jest zmiana dotycząca zmiany klasyfikacji, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie alkoholizmowi. W kulturze fizycznej i obiektach sportowych z tych dodatkowych wpływów proponujemy zwiększyć o 10 tysięcy środki na obiekty sportowe. Przy zmniejszeniu wydatków wniosek, który otrzymaliśmy z Zespołu Oświatowego 22 grudnia, jest to tak jak gdyby projekt czyszczący w poszczególnych placówkach, gdzie w większości tych placówek mamy oszczędności w zakresie wydatków praktycznie we wszystkich paragrafach klasyfikacji budżetowej i zostały te paragrafy naniesione na ten projekt, który Państwo otrzymaliście. I w kulturze fizycznej i sporcie kwota, która wynika ze zmiany klasyfikacji 16 534 zł. Projekt był opiniowany pozytywnie na Komisji Finansowej, również dzisiaj przed sesją, bowiem pewne zmiany należało jeszcze nanieść do tego projektu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos? Nie widzę. Opinia Komisji Finansów pozytywna. Zatem poddaję pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. Ktoś z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę i zechcieć przycisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Za 21. Szanowni Państwo, komu nie wszedł, nie weszło głosowanie? Macie Wi-Fi włączone? Trzymał rękę na czym innym, no ja wiem, no trzymał na Weryni, no dobrze. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu, punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie był. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016. O przedstawienie proszę również pana skarbnika Stanisława Zobera.
Dziękuję bardzo. Panowie przewodniczący, szanowni państwo, jak co roku na ostatniej sesji podejmujemy uchwałę dotyczącą przekazania na wyodrębniony rachunek bankowy środków tych zadań, które zostały wyłonione po przeprowadzeniu procedury zgodnej z ustawą Prawo zamówień publicznych, a które nie zostały zrealizowane w 2016 roku. Jak państwo zapewne zauważyli na załączonym materiale, który państwo otrzymaliście, niektóre pozycje, to nazwijmy sobie to już niemalże pozycje historyczne, które są przenoszone na kolejne budżety od kilku lat, ale przede wszystkim są to zadania dokumentacyjne, czyli te środki, które były przewidziane w budżecie na zadania dokumentacyjne i nie zostały zrealizowane w roku 2016. Ustawodawca wyraził zgodę na ich wykorzystanie do końca czerwca następnego roku, czyli do 30 czerwca 2017 roku. Państwo w tym materiale mają podane różne daty uzgodnione z poszczególnymi referatami, które realizują te zadania i są to takie terminy, które pozwolą zrealizować te zadania. Prawdopodobnie nie wszystkie, jeżeli nie zostaną zrealizowane do końca czerwca, wówczas należy je przenieść z tej uchwały do budżetu i będą jako zadaniami budżetowymi roku 2017. Kwota, która zostanie przekazana na wyodrębniony rachunek bankowy, jest podobna jak w latach ubiegłych. Jest to, w tym roku jest to kwota 912 890 zł i w trakcie roku 2017, kiedy te zadania będą sukcesywnie realizowane, będą płacone z tego właśnie wyodrębnionego rachunku. Pewien paradoks polega na tym, że my w sprawozdaniach z wykonania zadań budżetowych te zadania pokazujemy jako wykonane w roku 2016, pomimo że fizycznie one będą wykonane dopiero w 2017. Jakby były jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu skarbnikowi. Czy ktoś chciał zabrać głos? Nie widzę. Opinia Komisji Finansów pozytywna. Zatem przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedmiotowego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę i zechcieć przycisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przeciw 0, wstrzymujących 0, za 21. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu, punktu 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na rok 2017. O przedstawienie proszę pana skarbnika. O przedstawienie proszę pana skarbnika Stanisława Zobera.
Szanowni państwo, bardzo dużym jak gdyby problemem, nad którym pracownicy referatu finansowo-budżetowego pracowali wczoraj do późna wieczór, jest kwestia centralizacji podatku VAT. Bardzo bym prosił teraz panią Lucynę Rusin, która została przez pana burmistrza oddelegowana do pracy nad tym tematem, o zapoznanie państwa z takimi ogólnymi założeniami, nad czym ta centralizacja polega, a mnie będzie później przy omawianiu projektu uchwały budżetowej łatwiej już mówić o tych zmianach. Dziękuję.
Dzień dobry, drodzy państwo. Chciałam przedstawić państwu pewną obligatoryjną sytuację, która została narzucona nam przez specustawę. Otóż 5 września 2016 roku została wprowadzona, tak to nazywamy, jeżeli chodzi o podatek od towarów i usług VAT, taka specustawa, która reguluje szczególne zasady rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego. To jest taka bardzo bogata, długa nazwa, ale generalną zasadą jest fakt, że gmina wprowadziła zarządzeniem 661/16 zasady centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi. Co rozumiemy pod pojęcie jednostki organizacyjnej? Czyli centralizujemy się z jednostkami budżetowymi. Mianowicie są to placówki oświatowe, środowiskowy dom samopomocy oraz miejsko-gminny ośrodek pomocy społecznej. Nie bierzemy pod uwagę tutaj centralizacji biblioteki czy Domu Kultury jako instytucji kultury. Są to odrębne podmioty posiadające osobowość prawną i rozliczające się odrębnie podatkiem VAT. Gmina Kolbuszowa już od początku 90 roku rozliczała się jako odrębny podatnik podatku towarów i usług VAT. Jednak teraz jesteśmy zobligowani do rozliczania tego podatku w każdej z jednostek. Niestety skutkiem takiej centralizacji jest wprowadzenie pewnych wskaźników i prewskaźników. To się tak fachowo nazywa, to są prewspółczynniki, które musimy stosować i niestety konsekwencją jest zmniejszenie możliwości odliczania podatku VAT w gminie. Są to narzucone przepisami ustawy podatku od towarów i usług VAT, zasady rozliczania tego podatku i każda z jednostek musi stosować oddzielny współczynnik i prewspółczynnik i gmina tym samym nie może stosować tego współczynnika oddzielnie, tylko musi jak gdyby wyliczyć ten współczynnik po scentralizowaniu i niestety on na dzień dzisiejszy wychodzi niekorzystnie. I każde możliwości odliczenia VAT-u tam, gdzie taka sprzedaż by następowała, no maleją. Dlatego od 1 stycznia, to jest też dla nas pewna nowość, wprowadzamy programy, które będą nam pomagać tą pracę centralizacyjną, ponieważ każda z jednostek musi przedstawić swoją cząstkową deklarację podatku VAT. VAT 7, bo to u nas w gminie jest to deklaracja miesięczna, a całą odpowiedzialność za złożenie takiej deklaracji scentralizowanej do Urzędu Skarbowego już bierze na siebie kierownik jednostki, skarbnik i gmina Kolbuszowa. A każda z jednostek jak gdyby tylko cząstkowo przekazuje taką deklarację do gminy. To wszystko.
Dziękuję bardzo, panie Lucynie. Czy ktoś z państwa chciał do tej części wypowiedzi ustosunkować się? Pan skarbnik? Dalszy ciąg, tak, proszę bardzo. Ale kto będzie męczył tak chorego człowieka jak pan skarbnik? Panie skarbniku, to już było tyle mielone, że...
Proszę państwa, najistotniejszą kwestią w tym wszystkim, co pani Lucyna mówiła, to jest to, że to, co mówiłem jeszcze dzisiaj na komisji, wszystkie przetargi związane z dostawą materiałów, środków czystości, usług dla całej gminy, czyli gminy i jej jednostek organizacyjnych ogłasza gmina, umowy podpisuje gmina, faktury są na gminę, natomiast płatnikiem są poszczególne jednostki. Jest to dosyć skomplikowane przy takim technicznym rozliczeniu już. Natomiast no niestety to, co pani Lucyna mówiła, jest to obligatoryjne rozporządzenie, które wchodzi w życie, ma zastosowanie, bo weszło w życie już wcześniej, ma zastosowanie od 1 stycznia i wszystkie jednostki samorządu terytorialnego niestety, ale muszą się temu podporządkować. Szanowni państwo, wracając do projektu uchwały budżetowej, tak może kilka zdań takiego omówienia tego projektu. Przedkładany Radzie projekt został opracowany w oparciu o dane, które otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów, od wojewody podkarpackiego, dyrektora Krajowego Biura Wyborczego oraz uchwał własnych Rady Miejskiej. Najważniejsze z tych uchwał to te uchwały, które określały wysokość stawek podatkowych na 2017 rok oraz uchwały zobowiązujące w oparciu o które mieliśmy obowiązek jako administracja te zadania, które w tych uchwałach zostały określone, wyodrębnić w samej uchwale budżetowej. Planowane dochody budżetowe mają wynieść w roku 2017 88 710 947 zł i są o 20 118 258 tysięcy wyższe niż planowane w uchwale budżetowej dochody na rok 2016. Oczywiście najwyższą pozycją w tych dochodach, to tak jak już co roku się powtarza, jest to kwota dotacji w części oświatowej subwencji ogólnej. Na rok 2017 ta subwencja wynosi 18 280 232 tysiące. Kolejno, jeżeli chodzi o pozycję w dochodach, to świadczenia wychowawcze na realizację programu 500+ w kwocie 15 695 700 zł oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, który zaplanowany został przez ministerstwo dla gminy Kolbuszowa w kwocie 13 466 255 zł. Dochody podatkowe, które zostały określone uchwałami Rady Miejskiej, zasadniczo nie zmieniają się w stosunku do 2016 roku. Utrzymanie stawek podatkowych na niezmienionym poziomie powoduje, że planowane wpływy podatkowe od podatków, od nieruchomości rolnego, leśnego czy od środków transportowych nie wzrosną. Zmiany nieznaczne nastąpią w zakresie ilości opodatkowanych podmiotów bądź też zmian opodatkowanej powierzchni. Na dochody realizowane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego gmina nie ma wpływu. Jedyną formą oddziaływania na te dochody są postanowienia burmistrza w zakresie opiniowania wniosków, z którymi występuje naczelnik Urzędu Skarbowego o umorzenie bądź rozłożenie na raty wpływów podatkowych, dla których organem podatkowym jest naczelnik Urzędu Skarbowego. W placówkach oświatowych, w których prowadzone jest żywienie, dochodami są wpłaty rodziców za zakup produktów żywnościowych i to, co mówiliśmy przy okazji właśnie zmian w kwocie dotyczącej zabezpieczenia finansowego środków na zawarcie umów, to właśnie te środki, które zwiększają nam planowane dochody. Z uwagi na przesunięcie w czasie terminu zakończenia rozbudowy szkoły w Werenii, do dochodów przyjęto kwotę z rozliczenia dotacji tej inwestycji w wysokości 218 tysięcy złotych. Planowana dotacja z tytułu refundacji części poniesionych kosztów wynikających z realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku ma wynieść 1 102 512 zł i kwota ta jest wyższa w stosunku do tej dotacji, którą mieliśmy w roku 2016 o 54 989 zł. Wojewoda w swojej decyzji określił wysokość środków przekazywanych w formie dotacji celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej i kwota, jaka została przeznaczona w tej decyzji to 25 784 824 zł i kwota ta stanowi 21,11% planowanych ogółem dochodów budżetowych gminy na rok 2017. W stosunku do 2016 roku kwota ta wzrosła o 16 417 914 zł, ale najistotniejszą pozycją w tej kwocie to 15 695 700 zł, to kwota na świadczenia 500+. Z uwagi na pozostawienie stawek podatkowych z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na dotychczasowym poziomie, planowane wpływy do budżetu z tego tytułu w 2017 również nie ulegną zmianie i mają wynieść około 2 167 000 zł. Miesięczna ściągalność tego zobowiązania podatkowego kształtuje się w granicach od 93,6% do 97,96%. Czyli uważamy, że wskaźnik ten jest bardzo dobry. W bardzo nielicznych przypadkach pan burmistrz podejmuje decyzję w zakresie umorzenia tegoż podatku. Są to sytuacje rzeczywiście takie ekstremalne, gdzie naprawdę albo są ludzie, którzy nie są w stanie tych śmieci dostarczyć w umówione miejsce, bądź też po prostu nikt nie mieszka, czy wyjechał, czy inne przypadki losowe. Przepraszam. W kwotach nominalnych jest to około od 168 552 zł miesięcznie do około 180 400 zł miesięcznie, czyli taka kwota miesięcznie wpływa do budżetu z tytułu odprowadzania tychże odpadów komunalnych. Z tytułu sprzedaży karnetów na kredytopływalnie planuje się uzyskać wpływy w wysokości podobne jak w roku 2016. Wydatki podzielono na wydatki bieżące, w których wyodrębniono wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, obsługę długu oraz rezerwy. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zapisano wydatki na realizację zadań własnych gminy, zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień oraz tych, na które gmina otrzymuje dotację celową. Wyższe wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowano niż w roku 2016. Dotyczą przede wszystkim wydatków inwestycyjnych, jako że założenie było takie, że wydatki bieżące na 2016 rok są bardzo zbliżone do wydatków bieżących roku 2016. W dziale 400 wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę nastąpi wzrost z uwagi na zaplanowaną budowę sieci wodociągowej Werynia Podlesie Weryńskie w kwocie 184 tysiące złotych. Również pewien wzrost nastąpi w dziale 600, gdzie będzie realizowanych kilka inwestycji drogowych. W dziale 710 działalność usługowa zaplanowała wydatki na zadania w zakresie geodezji i kartografii. Kwota planowanych wydatków będzie około 120 tysięcy wyższa w stosunku do roku 2016. O około 500 000 wyższe będą koszty funkcjonowania administracji, ale związane jest to między innymi z ustawowym podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2017 będzie to, jak Państwo wiecie, kwota 2000 zł brutto. Jest to również związane z faktem, iż większość umów dotyczących zawieranych umów na pracę publiczną i interwencyjne właśnie opiewa na tą najniższą kwotę. Przy tej okazji chcę wspomnieć, że bardzo rygorystycznym zasadą będzie podlegać rozliczanie wszystkich umów zleceń. Dlatego już dzisiaj przestrzegam, że przed ewentualnym każdym zawarciem takiej umowy bardzo prosimy o kontakt, bo takowe umowy będą zawierane tylko w sporadycznych przypadkach. Chodzi o to, że w tej chwili, biorąc pod uwagę fakt, iż kwota godziny pracy na umowę zlecenie nie może być niższa niż 13 zł, zawarcie umowy musi być poprzedzone szczegółową analizą kosztów, które będą poniesione na realizację tej umowy tak, żeby po pierwsze umowa została w czasie zgłoszona do tak zwanego ozusowania i po drugie w przeliczeniu na godziny, żeby kwota wynikająca z treści umowy nie była niższa niż 13 zł za godzinę. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w 2016 roku poniesiono znaczne nakłady, między innymi na wydatki inwestycyjne, na rozbudowę remizy OSP w Kupnie czy zakup samochodu dla OSP do matków. Stąd też w 2017 roku nie przewiduje się takowych większych wydatków. Wydatki wyliczone według algorytmu, które mają być zabezpieczone w formie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w 2017 roku mają wynieść 2 222 298 zł. Jest to kwota wyższa niż planowana w roku 2016, ale ten algorytm, w oparciu o który musi być wyliczona ta rezerwa, jest szczegółowo badana przy analizie uchwały budżetowej i jeżeli ta kwota byłaby inna, wtedy Regionalna Izba kwestionuje zapisy w tej uchwale. Tu jeszcze dodam tylko, że uruchomienie w trakcie roku środków z rezerwy celowej może nastąpić tylko wówczas, kiedy na obszarze danej gminy zostanie ogłoszona klęska żywiołowa lub inny jakiś nadzwyczajny przypadek. W innych przypadkach nie ma możliwości uruchomienia tych środków budżetowych. Wydatki w ochronie zdrowia zaplanowano na nieco niższym poziomie niż w roku 2016, bowiem od roku 2017 program, który dotychczas był finansowany z budżetu gminy, związany z profilaktyką zakażeń pneumokokowych, ma być finansowany z budżetu państwa. Stąd też my nie będziemy już w 2017 roku ogłaszać przetargu na usługi w tym zakresie. Dział 752, czyli opieka społeczna, został podzielony na dwa odrębne działy. 852, czyli pomoc społeczna, i 855, rodzina. A kwota wydatków w tych działach ma ogółem wynieść 28 992 184 i jest wyższa od planowanych wydatków w roku 2016 o 16 527 244 zł, ale to, tak jak powiedziałem wcześniej, jest to związane z realizacją programu 500+. Wzrost kosztów w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3 708 288 zł to kwestia zabezpieczenia w budżecie środków na realizację programu gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kolbuszowa. Ujęte w uchwale wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w dziale 921 oraz kulturę fizyczną i sport w dziale 926 zaplanowano w kwotach zbliżonych do planu roku 2017. Ogółem kwota wydatków równa się kwocie dochodów, wynosi 88 710 947 zł. Do uchwały budżetowej dołączono wykaz dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych odrębnymi uchwałami i umowami. Dołączono również zestawienie dotacji na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych w 2017 roku. Jak co roku w treści uchwały przewidziano upoważnienia dla pana burmistrza w zakresie bieżącego wykonywania budżetu. Projekt uchwały budżetowej, który został przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej, uzyskał pozytywną opinię i uchwałą numer 14/281/2016 Regionalna Izba Obrachunkowa projekt zaopiniowała pozytywnie. Jeżeli chodzi o różnice, które państwo znajdą pomiędzy tym projektem, który był procedowany w zakresie projektu uchwały budżetowej, a tą uchwałą, którą państwo otrzymaliście dzisiaj, to są przede wszystkim środki, które wynikają z wniosków na poszczególnych komisjach i dotyczyły wyodrębnienia z budżetu przez pozostawienie kwot w budżecie identycznych, jak było w projekcie, na z nazwy określone zadania polegające między innymi na regulacji rzeki w Widełce 30 tysięcy, regulacji rzeki w Kolbuszowej Dolnej 10 tysięcy, gdzie kwota pozostałych wydatków w zakresie melioracji wynosi 20 tysięcy złotych. W zakresie wydatków inwestycyjnych w dziale transport zwiększono planie w zakresie przebudowy drogi gminnej ulicy Fabrycznej, drugi etap na dokumentację, gdzie środki pochodzą również z remontu infrastruktury, czyli nie zwiększano w tym zakresie dochodów na kwotę 4305 zł i na budowę drogi dojazdowej przy przystanku osobowym w Widełce również na dokumentację z infrastruktury 1845 zł. Pozostałe środki, które stanowią różnicę w wydatkach, to są środki, które wynikają zestawienia kosztów, na które ogłoszono przetargi na dostawę i materiałów, i usług w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy. Również w Kulturze i Ochronie Dziedzictwa Narodowego wydzielono środki dla kapeli Widelanie w kwocie 5 tysięcy złotych, zmniejszając wydatki pozostałe w tym dziale. W pozostałych wydatkach nie ma takowych większych zmian. Wydzielono jedynie dobudowę oświetlenia wzdłuż drogi w miejscowości Kupno z pozycji dobudowy oświetlenia na 24 tysiące i w identycznej kwocie zabezpieczono kwotę środków na uzupełnienie dekoracji świątecznej w mieście, również na kwotę 24 tysiące złotych. Te kwoty i te pozycje państwo trzymaliście przed sesją w tym zestawieniu, które państwo mieli rozdane dzisiaj przed sesją. Ja bym miał tyle, jakby państwo mieli uwagi, ewentualnie ktoś chciał uzupełnić, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciał jeszcze zabrać głos w związku z najważniejszą uchwałą, jaką podejmuje Rada Miejska w ciągu każdego roku? Proszę, pan radny Julian Dragan.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo, ja tu tak chciałem tylko nadmienić, czy jak to zabrać głos w temacie, można już byłem, ale wdzięcznościowym, jeśli chodzi o realizację zadania w Werynie, który jest na ukończeniu i ten obiekt już jest praktycznie skończony, tylko czekamy na pozwolenie na użytkowanie tego obiektu, który myślę, że w najbliższym czasie się odbędzie. Będzie to pewnie początek roku, ale obiekt jest piękny i te starania wszystkich osób, które doprowadziły do tego, są uwieńczeniem tego sukcesu. Chcę powiedzieć, że ja mimo tych wszystkich zawiłości jestem wdzięczny wszystkim, którzy to wspierali i doprowadzili do realizacji. Myślę, że teren, który jest obok tej szkoły, droga, rzeka, byłaby najbardziej wskazaną do realizacji czy w kolejnym budżecie do uporządkowania, ale nie widzę tutaj możliwości jak na razie realizacji tego zadania. Poczekamy, myślę, że w jakimś czasie dogodnym do realizacji, jeśli będą środki, będziemy wnioskować, żeby ten teren uporządkować, bo przy tak pięknym obiekcie wypadałoby, żeby dojazd do tego obiektu, szczególnie dowóz tam tej cateringu do przedszkola i do szkoły był bezpieczny. Jest tam po prostu urwisko rzeczne. Trzeba to było wyrównać jakoś i doprowadzić do ogólnego stanu, jaki zasługuje ten obiekt przy po prostu jego całkowitym wizualnym wyglądzie. Także jeszcze raz wszystkim dziękuję za pomoc w realizacji tego zadania i wielu innych na Werynie i polecam się, panie burmistrzu, myśli o tym terenie koło szkoły. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu radnemu. Czy jeszcze ktoś chciał zabrać głos? Nie widzę. Proszę tutaj z urzędu potwierdzić pana przewodniczącego Komisji Finansów o opinię, bo to jest jedna z najważniejszych. Proszę oficjalnie potwierdzić to.
Panie przewodniczący, panowie radni, panie burmistrzu. Projekt uchwały, jak co roku, najważniejsza uchwała. Na tym będziemy bazować cały rok. Omawiany był kilka razy. Wszelkie zmiany, jakie można było, tak mi się wydaje, że zostały wprowadzone do ostatniego dnia. No i na tym etapie raczej więcej już tutaj nie zmienimy. Oczywiście można jednemu zabrać, gdzie indziej włożyć i na tej zasadzie tylko można zmienić. Poza tym co? Komisja zaopiniowała pozytywnie razem z przewodniczącymi komisji i wnoszę, żeby ten budżet przyjąć. Burmistrz obiecał, że coś będzie stawiał. Nie wiem, czy to prawda, ale taką mam nadzieję. Dziękuję bardzo.
Przepraszam, pan przewodniczący, panie burmistrzu miał na uwadze, że będzie stawiał kolejne zadania do realizacji. Tak, kolejne zadania, ambitne zadania na lata następne. Dobrze, proszę, pan burmistrz prosił o głos, proszę bardzo.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Ja zostałem wypowiedzią pana przewodniczącego komisji, pana Stanisława Rumaka, sprowokowany do tego, żeby zabrać głos, bo pan radny powiedział tak dwuznacznie, że ja będę stawiał. I to jest prawda. Ja będę stawiał sobie bardzo wysokie wymagania i moim współpracownikom w urzędzie miejskim, z Urzędu Miejskiego, żeby budżet zrealizować i jeszcze zwiększyć wydatki w stosunku do tego, co dzisiaj państwu proponujemy.
Dziękuję. A my tego dopilnujemy.
Dziękuję, panie burmistrzu. Nikt nawet nie wątpił w to, bo tak długoletnia współpraca, to skróty myślowe są nawet wskazane. Proszę, pan sołtys Michał Karkut.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Mam taką prośbę do pana przewodniczącego. W imieniu sołtysów myśmy nie dostali w tym roku budżetu, projektu budżetu. To nie jest wielki problem, żeby tam kliknąć jeden raz więcej i przesłać nam nawet na skrzynki mailowe te projekty. Moja uwaga tutaj odnośnie budżetu. Drodzy radni, przedszkole w Kolbuszowej Górnej. Co prawda jest tam podobno zapisane, są jakieś pieniążki na modernizację jednej z ścian elewacji, ale proszę pamiętać, komisja pod przewodnictwem pana radnego Michny odwiedza to przedszkole. Tam znajduje się byłe mieszkanie po jednym z nauczycieli, które naprawdę zabezpieczyłoby potrzeby tego przedszkola w kontekście nawet potrzeb pani dyrektor, która nie ma swojego biura. Tam można zrobić piękne sale dla dzieciaków i naprawdę to wymagałoby troszkę. Rzeczywiście to mieszkanie jest w fatalnym stanie, byłem to, widziałem, ale proszę pamiętać o tym. To jest inwestycja no, nie taka, którą my sobie nie pozwolimy z budżetu sołeckiego na pokrycie tej inwestycji, jednakże to jest naprawdę bardzo ważne w perspektywie rozwoju tej małej placówki i zabezpieczenia potrzeb dzieciaków. Także bardzo proszę radnych, jeżeli się pojawią jakieś środki w ciągu roku, to bardzo bym prosił i tutaj apeluję do pana przewodniczącego Komisji Edukacji, żeby zwrócić na to uwagę. I jeszcze odnośnie takich drobnych rzeczy, a może nie drobnych, proszę pamiętać o tak zwanej dzielnicy handlowej w Kolbuszowej. Ulica Wiktora, ulica Handlowa wymagają pilnych remontów i nawet doraźne remonty tej drogi są potrzebne już. Tam są wyrwy w obecnej chwili 20-centymetrowe, a to można teraz przed zimą jeszcze poprawić, ale naprawdę te tereny wymagają pieczy. To są naprawdę tereny reprezentacyjne, tam znajdują się firmy, zresztą panowie państwo doskonale wiecie, jacy inwestorzy tam przyjeżdżają i w jakim kierunku to może pójść dalej. Także bardzo prosiłbym o przypilnowanie tych kwestii. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu sołtysowi. Budżet zatwierdzony na dzisiejszej sesji, tak uważam, że pewno się stanie, zostanie przesłany do państwa sołtysów drogą elektroniczną. Chyba że któryś z sołtysów będzie sobie życzył bezpośrednio papierowy, to proszę zgłosić w biurze radzie i w ten czas wydrukujemy. Przyjęliśmy formę, że oszczędzamy na wydrukach, ale jeżeli ktoś będzie, bo nie ma możliwości sobie wydrukowania w domu, czy to wydrukujemy. Natomiast w formie elektronicznej zostanie to przesłane, zeskanowane, zatwierdzone już przez dzisiejszą sesję, dzisiejszą Radę Budżet. Pan sołtys Krzysztof, proszę bardzo. Krzysztof Stanisław Wojga Iman, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Proszę, pan sołtys Zbigniew Pytlak.
Werynia od kościoła w stronę Łapówki. I to wszystko. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciał zabrać głos? Szanowni Państwo, nie widzę, zatem przejdziemy do głosowania. Procedura głosowania będzie taka, że najpierw, żeby wszystko było w należytym porządku, przegłosujemy punkt 8, czyli podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego prognozy finansowej gminy Kolbuszowa na lata 2017-2024, bo jest to dokument, który jako pierwszy wnosi pewne ustalenia i zobowiązania dla budżetu 2017 i nie może być uchwalony później niż sam budżet. Dlatego też poddajemy pod głosowanie. Przepraszam, moje FOPA. Niech pan skarbnik proszę odpowie panu Sołtysowi, proszę bardzo. Przepraszam.
Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, bo rzeczywiście Państwo Sołtysi nie otrzymali tych materiałów w załącznikach, czyli w komplecie dokumentów związanych z wieloletnią prognozą finansową, jest kwota długu w poszczególnych latach i tak dla zobrazowania przypomnę, że w 2014 było to 28 milionów 601 tysięcy, w 2016 za trzy kwartały 25,565 i na koniec w 2016 roku mamy 26 milionów 75 tysięcy złotych dokładnie. Czyli od tego momentu, kiedy nie zaciągamy kredytów dużych na duże inwestycje, schodzimy z tego zadłużenia, bo jak Państwo pamiętają, kilka lat temu kwota długu przekraczała 30 bodajże 2 miliony złotych. Dziękuję.
Odpowiedź panu Zbigniewowi. Zadowalająca? Dobrze. No, żebym już nie popełnił więcej FOPA, bo nie chciałbym. Szanowni Państwo, w takim razie przechodzimy do głosowania punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kolbuszowa na lata 2017-2023. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę i zechcieć przycisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta za 21 osób. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania najważniejszej uchwały w każdym roku budżetowym, uchwały budżetowej na rok 2017. Podaję pod głosowanie przedmiotową uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Kolbuszowa na rok 2017. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę i zechcieć przycisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pozwolę sobie przy tym głosowaniu zapytać imiennie. Pan Marek Opaliński? Przedtem w takim razie 20 głosowało i teraz też 20 głosuje. Czyli jedna osoba nie głosowała, 20 osób za. Stwierdzam, że uchwała budżetowa na rok 2017 została przyjęta. Gratulacje. Proszę o zabranie głosu pana burmistrza Jana Zuby.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Wysoka Rado, szanowni państwo. Chcę bardzo serdecznie podziękować państwu radnym za przyjęcie tej najważniejszej uchwały, która jest z punktu widzenia funkcjonowania gminy w roku 2017 uchwałą najważniejszą, bo zabezpiecza nam realizację wszystkich zadań własnych gminy, łącznie z obsługą, a także i naszego zadłużenia. To, co wcześniej już powiedziałem, stawiamy sobie bardzo wysokie wymagania, jeśli chodzi o zwiększanie dochodów budżetowych, nie poprzez wzrost podatków, ale poprzez pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych, czy to środków unijnych, czy środków krajowych. I dodam, że czekamy na podpisanie umowy z wojewodą na dofinansowanie przebudowy ulicy Jana Pawła II, a więc ta inwestycja zostanie zasilona kwotą około 800 tysięcy złotych. W najbliższy piątek mam umówione spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim również, gdzie założę wniosek na realizację 5 zadań w ramach tak zwanych usuwania skutków klęsk żywiołowych, a chodzi o realizację trzech zadań związanych z przebudową kanalizacji w mieście i przebudowę dwóch ulic miejskich. I jednocześnie czekamy na ostateczną ocenę naszego wniosku, który złożyliśmy w lipcu tego roku do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jak już wspominałem wcześniej, jesteśmy po ocenie formalnej pozytywnej, jesteśmy po ocenie merytorycznej pierwszego stopnia pozytywnej. Na 106 zakwalifikowanych do dofinansowania wniosków jesteśmy na 53 pozycji, a więc w środku tabeli. Kwota, która została zarezerwowana do obsługi finansowej złożonych wniosków w tej transzy, to jest 2 miliardy złotych, więc środków jest na tyle i sądzę, że w pierwszym kwartale powinniśmy mieć już pełną wiedzę o tym, że nasz wniosek przechodzi i w przyszłym roku rozpoczniemy realizację dużego projektu wartego 14 milionów złotych związanego z przebudową kanalizacji w mieście i z budową kanalizacji etap trzeci Kolbuszowa Górna. Jednocześnie przygotowujemy się razem z naszą spółką komunalną, która będzie wnioskodawcą, która będzie beneficjentem środków. Chcemy złożyć wniosek do 20 lutego przyszłego roku na kanalizację w całości wsi Zarębki. Wysokość dofinansowania 2 miliony złotych. Oceniamy wartość kosztorysową tego projektu na 5 milionów. Po przetargu ta kwota powinna spaść. Ponadto do odzyskania VAT. Realizatorem tego projektu będzie spółka komunalna, a więc nie będzie ten projekt zapisany w naszym budżecie, będzie realizowany przez spółkę komunalną. To spółka komunalna będzie zaciągać zobowiązania w postaci kredytu, żeby realizować to zadanie. I jeszcze dwie istotne informacje związane z poprawą układu komunikacyjnego. Przyszłoroczny budżet to są jak gdyby dwie grupy, największe grupy wydatków. To są drogi i kanalizacja. Podobnie jak w tym roku drogi były wiodącą grupą wydatków inwestycyjnych, tak w przyszłym roku będzie również duży nacisk kładziony na remonty ulic w mieście, na rozbudowę dróg gminnych, między innymi w Kolbuszowej Górnej. Rozpoczniemy realizację inwestycji dotyczącej drogi gminnej Wojków Dolny. Ale wracając do wypowiedzi pana Michała Karkuta-Sołtysa Kolbuszowej Górnej, jeśli chodzi o dzielnicę przemysłową, ta dzielnica jest naszym oczkiem w głowie. Jesteśmy na ukończeniu już prac związanych z dokumentacją na przebudowę kanalizacji w tym rejonie wraz z modernizacją ulic i w przyszłym roku, w pierwszym półroczu składamy wniosek o dofinansowanie. Realizacja tego projektu będzie w latach 18-19, więc ta część miasta również doczeka się wreszcie porządnej infrastruktury i zakładamy, że miasto w 2019 roku miałoby w całości już uporządkowaną infrastrukturę związaną z gospodarką wodno-ściekową. To jest olbrzymie wyzwanie dla nas. Jesteśmy w tej chwili na półmetku. Realizacja tego projektu, o którym wspomniałem wcześniej, który jest już w trakcie oceny, myślę, że pierwszy kwartał przyszłego roku da nam odpowiedź już ostateczną, że będziemy to realizować. Jest to duży ulicy Bramne tylko, że jest to cała zlewnia ulicy Partyzantów od ulicy Jana Pawła II do ulicy Brata Alberta, cały tamten zakres miasta. Do tego dochodzi część centralna miasta, między innymi fragment ulicy Obrońców Pokoju, ta część, gdzie mieści się Urząd Miejski, ale także ulica Zielona, ulica Piłsudskiego aż do Nilu i realizacja kanalizacji przy ulicy Obrońców Pokoju od skrzyżowania z ulicą Brata Alberta w kierunku Nowej Wsi, lewa i prawa strona. Ponadto to, co już wspomniałem, Kolbuszowa Górna. Wracając do przedszkola. Jest na razie wpisane zadanie z symboliczną kwotą. Mamy tą świadomość, że trzeba poprawić tam warunki w przedszkolu. Niestety nie możemy pozyskać na ten cel środków unijnych, ponieważ środki unijne służą tylko i wyłącznie zwiększaniu liczby miejsc w przedszkolach, czyli nowe przedszkola lub adaptacja pomieszczeń na nowe przedszkola. To, co nam się udało, to dzięki temu, że w Weryni są dwa oddziały i w Przedbożu są dwa dodatkowe wniosek i w ramach dotacji będziemy realizować doposażenie, dodatkowe zajęcia, w tych dwóch oddziałach przedszkolnych, jak również dwa nowe place zabaw dedykowane dla dzieci przedszkolnych w tych miejscowościach się pojawią. My na dzień dzisiejszy mamy tak bogatą sieć przedszkolną wraz z oddziałami przedszkolnymi we wszystkich naszych szkołach, że zabezpieczamy potrzeby wszystkich dzieci od trzeciego roku życia do szóstego roku życia. Więc nie ma potrzeby, żebyśmy zwiększali jeszcze liczbę miejsc na razie, bo jeżeli program 500+ sprawi, że będziemy mieli więcej dzieci, to pewnie takie potrzeby w przyszłości się pojawią, ale musimy również brać pod uwagę tendencje, które są na rynku już zauważalne, że mamy na terenie naszej gminy trzy przedszkola niepubliczne, ale mamy także i żłobek, który zapewnia opiekę dla 50 dzieci, a więc do tego to idę. Więc jeśli chodzi o tą edukację przedszkolną, jak również i opiekę nad dziećmi do lat 3, te problemy w naszej gminie już w tej chwili nie występują. I jeszcze chcę powiedzieć również o tym, że nasze wieloletnie starania dotyczące poprawy układu komunikacyjnego w obrębie naszej gminy właśnie się materializują, bo trwają prace związane z budową obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej Kolbuszowa-Sokołów i one się zakończyły w 2018 roku. Aktualnie jest etap decyzji środowiskowej, następnie targ na budowę połączeń fizycznie roboty. I dobra wiadomość, został w grudniu ogłoszony przetarg na budowę południowej obwodnicy w Kolbuszowej Górnej, która połączy drogę krajową z drogą wojewódzką. Otwarcie ofert 25 stycznia przyszłego roku. Termin zakończenia tej inwestycji październik 2018 roku, więc za dwa lata będziemy mieli dodatkowe połączenia jeszcze drogowe, które poprawią płynność ruchu w obrębie naszej gminy, ale jednocześnie też i otworzą nowe tereny inwestycyjne, które na pewno będą wykorzystane do celów inwestycyjnych, czy to rozwój budownictwa mieszkaniowego, jak tutaj na myśli mam Kolbuszową Górną, bo na pewno wzdłuż drogi będą działki budowlane, ale również i rozwój terenów inwestycyjnych pod działalność gospodarczą. To tyle na temat tego, jak widzimy perspektywy przyszłego roku i najbliższych dwóch lat. I myślę, że to, o czym mówimy, są to zadania realne. Nie obiecujemy rzeczy, które są niemożliwe. A wracając do pytania pana sołtysa Zbigniewa Pytlaka, jeśli chodzi o budowę chodnika przy drodze powiatowej w kierunku Kłapówki, jeżeli będą środki, będziemy budować. Nie mogę dzisiaj powiedzieć, że mamy na to pieniądze i rozpoczniemy, ale tu jesteśmy tego zdania, że jeżeli się pojawia jakaś okazja wzięcia pieniędzy, my tego dzisiaj nie wiemy. Być może będzie jakiś program, który będzie poprawiał bezpieczeństwo w ruchu drogowym na drogach lokalnych i pojawi się możliwość sięgnięcia po środki. Będziemy sięgać, żeby budowę chodników kontynuować. Kontynuować, ponieważ realizujemy te prace już od wielu lat. Powiem tylko tyle. W tym roku przy naszych drogach i przy drodze powiatowej w Kupnie łącznie ułożyliśmy 11 tysięcy metrów kwadratowych kostki brukowej. Myślę, że jest to wynik bardzo dobry. Jeszcze raz dziękuję Państwu za przyjęcie budżetu na rok następny i będziemy robić wszystko, aby ten budżet zrealizować jeszcze z nadwyżką. Tu mam świadomość, że przy dobrej naszej współpracy, tak jak to było dotychczas, będziemy mogli w trakcie roku wprowadzać jeszcze dodatkowe zadania inwestycyjne, żeby te oczekiwania, które Państwo zgłaszaliście w imieniu swoich mieszkańców, żeby można je było sukcesywnie realizować. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo panu burmistrzowi za poszerzenie uzasadnienia dla budżetu 2017. Myślę, że już w tym temacie zostało wszystko powiedziane. Zostało tylko zrealizować ten wysoki i trudny budżet. Przechodzimy do punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Kolbuszowa, położonej w Kolbuszowej przy ulicy Topolowej. O przedstawienie proszę pana kierownika Tadeusza Serafina.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Projekt uchwały dotyczy oddania użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Topolowej. Jest to działka oznaczona numerem 73/57 o powierzchni 1 hektar 93 ary i 92 metry kwadratowe. Działka ta znajduje się tam za budynkiem dawnego bazy Iglopolu przy ulicy Topolowej. Jest potencjalny inwestor, który jest zainteresowany tym terenem. Niemniej jednak, czy dojdzie do nabycia, to dopiero się okaże, gdy uda mu się uzyskać dofinansowanie na prowadzenie działalności w tym rejonie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciał zabrać głos? Nie widzę. Opinii Komisji Finansów pozytywna. Zatem przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedmiotowego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę i zechcieć przycisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dwie osoby nieobecne. 19 za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy w Kolbuszowej na rok 2017. O przedstawienie tego projektu uchwały wraz z planem proszę pana przewodniczącego Bronisława Wiktora.
Panowie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Na rok 2017 komisja rewizyjna zaproponowała następujący porządek obrad. I tak, w miesiącu styczniu informacje na temat działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kolbuszowej. Dwa sprawy różne. Natomiast w miesiącu lutym jest to analiza zabezpieczenia obiektów gminnych w system monitoringowy. Marzec, możliwości finansowe dotyczące wykonania dróg gminnych w oparciu o aktualne projekty budowlane. W miesiącu kwietniu rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy Kolbuszowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Kolbuszowa za 2016 rok wraz z opinią RIO w tym sprawozdaniu oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Dwa, sporządzenie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Kolbuszowej. W miesiącu maju informacja na temat zastosowanych zwolnień i umorzeń podatkowych w 2016 roku. W punkcie drugim informacja na temat zaległości podatkowej w 2016 roku. Miesiąc czerwiec, analiza stanu technicznego szkolnych obiektów sportowych na terenie gminy Kolbuszowa. Będzie to wyjazd w teren. Natomiast w miesiącu sierpniu informacja na temat wykonania budżetu gminy Kolbuszowa za pierwsze półrocze 2017 roku. W miesiącu wrześniu analiza stopnia realizacji przez burmistrza Kolbuszowej wniosków składanych przez radnych i komisje stałe Rady Miejskiej w latach 2014-2016. W punkcie drugim wypracowanie wniosków do budżetu gminy Kolbuszowa na 2018 rok. Październik. Informacja dotycząca funkcjonowania szkoły podstawowej w Kolbuszowej Górnej. Jest to wyjazd do tejże placówki. W miesiącu listopadzie analiza zakresu zadań realizowanych przez sołectwa z terenu gminy Kolbuszowa. W punkcie drugim przedstawienie projektu budżetu gminy Kolbuszowa na 2018 rok. Grudzień to podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej w 2017 roku oraz przyjęcie planu pracy Komisji na 2018 rok. Wysoka Rado, ponieważ nie znalazłby się taki punkt dotyczący, ja może przedstawię o co nam chodzi. Aby w miesiącu marcu komisja będzie miała spotkanie w drugiej połowie i proponuję, aby dołożyć taki punkt. Kontrola wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg w okresie zimowym 2016-2017 w porównaniu z poprzednimi zimowymi okresami, to jest 2014-2015 i 2015-2016. Proszę o wprowadzenie tego punktu. Panie Przewodniczący, prosiłbym o przegłosowanie. Wniosek formalny.
Szanowni Państwo, czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chciał zabrać głos, zaproponować uzupełnienie lub zmiany do przedstawionego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017. Jeżeli nie ma, to proszę, najpierw przegłosujmy wprowadzenie tego dodatkowego punktu do wypracowanego porządku przez Komisję Rewizyjną, który zgłosił pan przewodniczący w tej chwili, pan Bronisław. Ktoś z państwa radnych jest za wprowadzeniem tego dodatkowego punktu w miesiącu marcu? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Zanim przejdziemy do głosowania, bo rozumiem, że innych wniosków nie ma, a pan wnioskuje o przyjęcie tak już tak. Tego porządku. Ja tylko tytułem przypomnienia, jest to jedyna właściwie komisja, która kierowana ustawą, jak i też naszym statutem, ma obowiązek, aby uzyskała zatwierdzenie przez Radę swojego porządku pracy. Pozostałe możemy, ale nie musimy. Zazwyczaj poszczególne plany są zatwierdzane przez samą komisję. Natomiast ta komisja musi mieć zatwierdzenie, wynika to z ustawy, jak i też naszego statutu, zatwierdzenie przez Radę Miejską czy Radę Gminy. Zatem poddaję pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję i proszę przycisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że 19 osób jest za, dwie osoby nieobecne.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Kolbuszowie na 2017 rok. Szanowni państwo, ja proponuję, abyśmy tutaj przyjęli wręcz uproszczoną formułę. Rada Miejska postępuje standardowo. Jest to taki rutynowy, ramowy program czy plan pracy, który ujmuje wszystkie uchwały, które potrzebne są do budżetu, sprawozdania, analizy, absolutorium, etc., które wynikają z ustaw i uchwał wyższego rzędu. Natomiast i tak wprowadzamy w sposób dynamiczny wszystkie konieczne zmiany w ciągu roku. Państwo macie u siebie na tabletach, jak i mieliście też możliwość wcześniej zapoznania się, jeżeli by były uwagi do proponowanego planu pracy, to proszę to uczynić. Jeżeli nie ma, to tak jak zwyczajowo od wielu, wielu, wielu lat, plan ten będzie realizowany jako główne nośne punkty w każdym miesiącu. Natomiast pozostałe wynikające z potrzeb pracy gminy są zawsze do 3 punkty przewidziane. Jak widzicie państwo, na każdy miesiąc mamy 1, 2, góra 3 punkty przewidziane. Natomiast najczęściej to my mamy 13, 15, 20 i 30 punktów. W związku z tym dzisiaj opracować taki plan pracy, taki naturalnie rzeczywisty, sztywny, jest wręcz niemożliwy, a jeżeli by się urodził, to i tak by był skorygowany x razy i byłaby to książka. Zatem jakie jest państwa stanowisko, jakie są uwagi ewentualnie? Tu ewentualnie prosimy też pana skarbnika, pana burmistrza, jeżeli by była jakaś sugestia. Proszę bardzo pana burmistrza.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, jest propozycja, żeby punkt, który jest zaplanowany na marzec, proszę pokazać marzec, dotyczy współpracy gminy w zakresie realizacji zadań z kultury fizycznej, turystyki z fundacją oraz klubami sportowymi, ponieważ my na koniec kwietnia przedkładamy sprawozdanie z wykonania dotacji, wydatków związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi, to byłoby wskazanym, żeby ta informacja pojawiła się w kwietniu, zamienić, żeby się zamykało, bo w marcu jeszcze nie będzie sprawozdań gotowych, bo nie będzie wystarczających danych do tego, żeby pełny obraz tej współpracy przedstawić. Dziękuję.
Już to przestawiamy, żeby to nie było wnioskiem, a normalnie w trybie roboczym, bo to nie wnosi właściwie dla samej Rady nic, a uporządkowuje. Tak, przestawić. Rolnictwo przestawimy do góry. Czy ktoś z państwa jeszcze chciał zabrać głos, zaproponować? Proszę, pan Grzegorz Partyka.
Panie przewodniczący, ja chciałem zapytać, bo tak właśnie nawiązując W jednym miesiącu mamy, tak jak pan wspomniał, 30 punktów, w jednym miesiącu mamy 10 punktów. Czy nie moglibyśmy na przykład jakoś to zrobić tak, żebyśmy mieli, żebyśmy tego czasu mieli tutaj równo, mogli poświęcić.
Panie Grzegorzu, tak jak mówiłem, jest to bardzo dynamiczna kwestia, szczególnie na przykład jeśli chodzi o uchwały z nieruchomościami czy koniecznościami zmian, wprowadzenia zmian w budżecie. Jest to, no, na pewno administracja nie wkłada tego od żeby tylko, tylko konieczność wymusza, czy potrzeby wymuszają. No staramy się już w tej chwili, żeby nie było, mówiąc kolokwialnie, przepraszam, takich kobył po 30 parę, bo w ten czas brakuje 5-6 godzin, no ale zdarzają się 20 punktów i więcej. No to jest bardzo robocza gmina i płodna. Nie, i potrafi zabrać. Aż kanapki trzeba mieć ze sobą. Przepraszam, to taki żart poświąteczny. Czy pan burmistrz chciał zabrać głos? Proszę bardzo.
Dziękuję. Właściwie to pan przewodniczący już udzielił odpowiedzi panu radnemu. To jest plan pracy rady. To są punkty, które wchodzą z planu pracy. Do tego dochodzą zazwyczaj na sesji, dochodzą zmiany w budżecie, informacja o zarządzeniach wydanych przez burmistrza. To są stałe punkty. To możemy sobie zaplanować na cały rok. Natomiast jeśli chodzi o gospodarkę nieruchomościami, to państwo wiecie, że ta ilość punktów sięgająca 30, a często przekraczająca, to głównie była podyktowana potrzebami związanymi z podjęciem uchwał dotyczących gospodarowania składnikami majątkowymi gminy. I tu się nie da zaplanować, bo my nie wiemy. Trochę wiemy, prawda? Ale nie wiemy, ile w trakcie roku pojawi się wniosków o sprzedaż działek, które należą do gminy. Stąd też nie jest możliwe dzisiaj, żebyśmy sobie powiedzieli 15 punktów na sesji i ani jednego punktu więcej, bo wówczas na kolejną sesję nie byłoby 30, tylko byłoby na przykład 45. Więc to w zależności od potrzeb ten porządek sesji uzupełniający tworzy się sam, niezależnie od tego planu, który państwo dzisiaj formułujecie. Dziękuję.
Dziękuję. Czy jeszcze jakieś są dodatkowe? Proszę pan Józef Rybicki. Panie Przewodniczący, Panie Józefie, myśmy osobiście rozmawiali, ja prosiłem, żeby temu nadać jak najszybszy tok administracyjnej pracy i odpowiadam na pytanie. Planowaliśmy grudzień, styczeń, luty, marzec może, niemniej jednak po rozmowie jeszcze w administracji z panią sekretarz i tak dalej, okazuje się, że to będzie proces dość złożony, jeśli chodzi czasowo. Nie chcemy tutaj sztywno wpisać, bo to może być marzec, a może być czerwiec. W tym, dlatego jest nieujęte precyzyjnie, natomiast związane z też są też wydatki, które już są wstępnie chyba przyjęte tam, oszacowane. I na pewno pojawi się ten punkt w czasie pracy, raczej w pierwszym półroczu, tak będę tutaj prosił panią sekretarz, żeby się tutaj mocno administracja w tym terminie, że tak powiem, zorganizowała, zmieściła. Bo jednak wynika z tego wiele zmian dla mieszkańców, do adresy, do dowody, geodezyjne sprawy, tak. I stąd, bo my wstępnie, pamiętasz, rozmawialiśmy w listopadzie, żeby w grudniu, w styczniu, może w lutym już puścić na sesję. No niestety tak chyba nie przeskoczymy i stąd wynikło przesunięcie w czasie. Tak, będzie na 100%, nie tylko komisji rewizyjnej, przepraszam, samorządu regulaminowej, ale sesja będzie też obradowała nad tym tematem. Szanowni Państwo, czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Skoro nie widzę więcej osób, które chciałyby w tym temacie dyskutować, zatem poddaję pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. Ktoś z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę i zechcieć przycisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. 19 za, 2 osoby nieobecne. Uchwała została przyjęta. Panie Michale, musi pan przepatrzyć urządzenie, bo dzisiaj jakoś nie ma szczęścia. Do IT pewnie jakiegoś działu trzeba skierować. Dziękuję. I były to wszystkie punkty robocze dotyczące uchwał. Przechodzimy do punktu 12, odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski. W poprzedniej sesji były udzielone odpowiedzi na pytania i interpelacje. Przechodzimy w takim razie do dzisiejszego punktu zadawania. Otwieram listę osób, a osoby, które mają tablety, proszę zgłaszać się do dyskusji przez urządzenie. Kto z państwa radnych chciał zabrać? Pan Michał Karkut. Pan Dariusz Tabisz. Pan Partyka. Pan Rumak. Czy są jeszcze osoby chętne zabrania głosu? Nie widzę, zatem zamykam listę i z kolejności zgłoszę i proszę pana Michała Karkuta o zabranie głosu.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Kilka takich drobnych uwag. Panie burmistrzu, jakiś czas temu byłem u pana na spotkaniu. Poprosił pan na to spotkanie panią Elżbietę Lis z takimi moimi uwagami odnośnie jakości tego kamienia, który zostaje przywożony. Ponownie moje uwagi, które spływają od mieszkańców. To przedsiębiorstwo, które dostarcza tłuczeń, teraz przed świętami zostało przywiezione na Dolny Wojków, podobnie na ulicy Piaskowej, miałem okazję to oglądać. Jakość tego znowu pozostawia wiele do życzenia, tam jest za dużo tego błota, tego syfu. Jakość tego tłucznia jest po prostu bardzo zła i na taką pogodę roku, jaką mamy teraz, robi się z tego błoto i to jest naprawdę bardzo uciążliwe dla mieszkańców i prośba, żeby kupować po prostu czysty. Wiadomo, to się wiąże z większymi kosztami, ale myślę, że warto i to poprawi nam wszystkim stan obuwia choćby nawet. Jeszcze takie drobne uwagi odnośnie spraw dotyczących tylko i wyłącznie mojej miejscowości. W sierpniu tego roku spotkaliśmy się przy drodze krajowej nr 9 z przedstawicielami zarządu dróg, jak również przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Policji. Rozmawialiśmy na temat lokalizacji przejścia dla pieszych pomiędzy przystankami po obu stronach dziewiątki. Tam się sprawa rozbiła o oświetlenie tego przejścia, gdyż zarząd dróg domaga się, aby to było pełni oświetlone przejście. I moja prośba, aby kontynuować prace związanymi właśnie, albo przynajmniej pilotować to u nich, żeby to tryb pracy został przyspieszony. I jeszcze jedna kwestia, tutaj też apel do pana radnego Bronisława Wiktora. Brakuje ciągle tych lamp tam w pana okolicy, że tak powiem. Mieszkańcy też proszą o dostawienie tych trzech lamp na drodze przy rzece w pana, tam za panem, że tak powiem, w kierunku głębszej wsi. Prośba o dostawienie tego i pilotowanie tego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pana Dariusza Tabisza, proszę. Ostre wejście.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, ja przede wszystkim chciałem bardzo, bardzo serdecznie podziękować za ujęcie w planach budżetu pewnej kwoty na budowę tego nowego budynku w Świerczowie. To jest naprawdę historyczny moment dla naszej miejscowości. Czekaliśmy bardzo dużo. Ja sobie zdaję sprawę, że to nie będzie proste, ale to jest naprawdę wielki krok na początku, żeby coś w Świerczowie nowego powstało. Szanowni Państwo, kończy się rok. Rok nie najgorszy. W imieniu własnym, w imieniu wszystkich sołtysów chciałem bardzo podziękować za współpracę panu przewodniczącemu, Wysokiej Radzie, panu burmistrzowi, panu skórnikowi, wszystkim urzędnikom, pracownikom Urzędu Miejskiego. W tym 2017 roku życzę wszystkim wszystkiego dobrego, dobrych realizacji swoich planów. Sołtysom życzę wytrwałości i tak nieśmiało spoglądam w kierunku pana przewodniczącego, pana burmistrza, szczególnie pana skarbnika. Jak tak poczułem się trochę tą kasą, może coś sołtysom spadnie w tym 2017 roku. Także dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana Grzegorza Bartykę.
Dziękuję. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Ja w imieniu mieszkańców osiedla numer 1, w imieniu własnym pragnę serdecznie panu burmistrzowi podziękować za szereg inwestycji, które na naszym osiedlu zostały przeprowadzone. No, wspomnę tutaj o nowej nawierzchni na ulicy 22 lipca, wspomnę o nowym placu zabaw na ulicy Żytkowskiego i szereg jeszcze innych mniejszych inwestycji. A jeszcze chciałem zadać jedno pytanie, bo wiem, że od 1 stycznia wchodzi nowa ustawa o ochronie przyrody, a w tej ustawie wchodzą tam zapisy o wycince drzew na cele prywatne. Czy już gmina dysponuje jakimiś informacjami, kto będzie mógł wycinać i ewentualnie jakie te drzewa, czy wszystkie, czy jakieś tylko takie typowane? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana Stanisława Rumaka.
Panowie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni zebrani, ja chciałem w formie podziękowań za kończący się rok, za to, że burmistrz ujął w budżecie w 2016 roku te nasze zadania, któreśmy zabiegali kilkanaście lat dobrych. Cieszę się, że te dachy zostały wymienione pokrycie. Jest akurat okres taki, że w jeden dzień przymrozek, w drugi deszcz pada i był to problem dla nas. Trudno było iść spać, jeżeli jeszcze się wynajęło lokal i się bało, czy tam rano się nie pójdzie i zalany jest budynek. Udało się to zrobić, udało się zrobić ten kawałek tej drogi, tej rzeki. I w imieniu sołtysa, w imieniu radnych, tutaj kolegi radnego, a sołtysem to ja byłem. I w imieniu mieszkańców Widełki, panie burmistrzu i pan... Państwo radni, serdecznie dziękuję i proszę pamiętać o roku, który nastąpi po niedzieli. Wszystkiego dobrego, dziękuję.
Dziękuję. Tam pan Bronisław chyba jeszcze się do...
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, szanowni państwo. Ja tak może troszeczkę odpowiem panu sołtysowi z mojej miejscowości dla przypomnienia. A mianowicie, jeżeli chodzi o przedszkole w Kolbuszowie Górnej, to proszę sobie przypomnieć, że od iluś tam lat jakaś mała inwestycja koło tego budynku jest prowadzona. Przypomnę, przed 3 laty odwodnienie budynku i placu zabaw. W ubiegłym roku taki mały, jak gdyby utwardzony plac pod parkowanie samochodów. W tym roku mały zapis na remont tego budyneczku. Wprawdzie to jest mały, ale w ciągu roku pan burmistrz przyobiecał, będą większe środki i postaramy się zrobić. Jeżeli chodzi o oświetlenie, nie ma pan w zupełności racji. Dlaczego? Dlatego, że na Górnej w jednym miejscu osoba, która miała mieć postawione, nie wyraziła zgody i na jej wniosek tamtej lampy nie postawiono. Natomiast te dwie dalsze lampy, czy w zupełności to jest zasadne, mam wątpliwości, dlatego że oświetlona jest droga krajowa i z tej drogi krajowej to widać. Jeżeli pan sołtys ma taką przyjemność, spotkajmy się wieczorem, poglądamy, zobaczymy i oczywiście będę całkowicie za tym, jeżeli to będzie zasadne. Bo z drugiej strony moje wyobrażenie jest takie, że to jest po prostu tam niekonieczne. Teraz podziękowanie dla pana burmistrza. Panie burmistrzu, mimo, tak mówi pan, trudnego budżetu, troszeczkę się udało zrobić. Właśnie chciałem podziękować za ten mały parking koło, to nie parking, to takie miejsce postojowe koło przedszkola w Kolbuszowej Górnej. Za to, że coś się robi w kierunku tym, aby na Górnej było lepiej, żebyśmy mieli kanalizację, a i po prostu te rzeczy, które przez wiele lat czekały, będą pomalutku realizowane. Dziękuję za to, że to jest może taka mała rzecz, ale ten monitoring przy placu zabaw w Kolbuszowej Górnej. Młodzi mają swój czas, mają takie różne niesmaczne jakieś pomysły, dzieją się różne rzeczy, ale to odstraszyło i w tej chwili jest spokój i to pomaga.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze widzę domaga się głosu pan Józef? Proszę bardzo.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, taka miła atmosfera jest, bo każdy wyraża swoją radość z tego, co się będzie działo w naszym nowym 2017 roku. Ja no, nie muszę po prostu też wyrazić radość i cieszę się z tej informacji, którą pan burmistrz po prostu już w trakcie, gdy przyjęliśmy budżet i to, co będzie robione w 2017 roku dla osiedla tutaj przy ulicy Jana Pawła II. Szczególnie się pragnę ucieszyć z tej modernizacji, przebudowy ulicy Jana Pawła II, a w szczególności na pewno to odda mi wyraz i charakter, i kształt, i piękna by to ulica, a szczególnie miejsca postojowe, które pojawią się wzdłuż tej ulicy, wzdłuż osiedla spółdzielni mieszkaniowej, wzdłuż garaży, wokół liceum, gdzie no niekiedy tam jest bardzo ciężko stanąć, gdy są jakieś większe imprezy. I życzę po prostu, żeby jak najtańszym kosztem i jak najszybciej ta inwestycja się zrealizowała w 2017 roku, a ze swojej strony chciałem wyrazić zadowolenie i radość. Myślę w imieniu mieszkańców.
Dziękuję. Czy jeszcze ktoś by chciał? Nie, zatem ja sobie pozwolę.
W ramach treningu do drugiej części pozwoliłem sobie tu podejść. Szanowni Państwo Radni, Panie Burmistrzu, wszyscy tutaj obecni. Pozwólcie, że będę wyrazicielem w imieniu własnym, jak i też całej Rady Miejskiej i złożę gorące i serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom administracji na ręce Pana Burmistrza za ten miniony rok. Rok, który dobiega końca, będą pewne podziękowania na uroczystej sesji, ale zachowajmy naszą formułę tutaj roboczą. Był rokiem trudnym, ale z całą odwagą mogę powiedzieć, że był rokiem realizacji, jeżeli nie w 100%, to blisko 100% wszystkich zadań, które żeśmy sobie postawili, którą administrację my obciążyli swoimi uchwałami. Administracja w dobrym skutkiem zrealizowała to. Panie Burmistrzu, życzyłbym sobie, żeby ta współpraca dalej się tak rozwijała, aby nasza współpraca na wszystkich obszarach naszej gminy, nie tylko na obszarze miasta, ale i wsi, tej mniejszej wsi, tej większej wsi była widoczna, a jest widoczna. Bo dzisiaj kto by powiedział, że nie ma zmiany na naszej gminie albo coś się dzieje nie tak, to by skłamał. I nie mówię tu po to, żeby dzisiaj było tak słodko i lukrowo, tylko wszyscy wkoło widzimy. Mamy piękne drogi, piękne chodniki, tam gdzie powstały, a gdzie nie powstały, to powstaną. Mamy piękne szkoły, mamy tylko mało dzieci. Trudno, musimy się chopy brać do roboty. Tylko nie wiem, czy młodsze, bo te starsze to już chyba nie za bardzo. Drodzy Państwo, poza szkołami, które naprawdę czeka nas potężna decyzja w przyszłym roku, to pewno wszystko u nas się naprawdę wspaniale układa. Jest to owoc naszej pracy, Rady, która jest w bardzo dużym stopniu zgodna we wszystkich. Nawet dzisiejszy budżet pokazał, że 100% poparcie dla budżetu jest już od 2 albo 3 lat właśnie takie. A jest drugim na pewno budżetem, który nam się udaje uchwalić w roku kalendarzowym poprzedzającym. To też jest coś, co świadczy, że nasza praca już dojrzewa do takiej pracy na wysokim poziomie. Panie Skarbniku, Panu też dziękujemy, bo Pana praca i Pana wiedział również się mocno i gorąco do wszystkich tematów przykłada. Ze swej strony chciałbym również nie zapomnieć o jednym bardzo ważnym zadaniu, które udało się zrealizować dla mojej miejscowości, którą reprezentuję, aczkolwiek staram się reprezentować całą gminę, ale wiadomo, każdy skąd pochodzi, to zawsze mu bliżej. Kochani Państwo i Państwo Radni, dziękuję Wam za podniesienie ręki i tak hojną dotację, którą żeście przekazali na zakup auta. Dziękuję Panu Burmistrzowi, że wskazał te środki. Informuję, że autko już jest zagarażowane. Piękne autko, nowoczesne autko. Pan burmistrz nawet odebrał salwy świetlne i dźwiękowe. 18 grudnia w niedzielę auto przyjechało ze Śląska. Jest to Opel z wyposażeniem lekkim, czyli jest to samochód lekki, z 1000 litrów wody, z aparatami tlenowymi, z aparatami do piany, wyposażenie nowoczesnym. Jeszcze raz za to wszystkim dziękuję, bo to jest naprawdę, tak jak tu było powiedziane, Świerczów historyczna remiza, a w domadku w historii kolejne 30 lat pewno eksploatacja bez... No przecież o Panie, to cukiereczek został na koniec. Musiałeś zepsuć. Szanowni Państwo, troszkę mi zepsuł wejście, bo miało na końcu być powiedziane, nie byłoby tego, gdyby nas nie wspierała sprawna ręka pani Eli i pani Justynki. Dziękuję Wam osobiście. Pewno bym się wyściskał, ale już my się ściskali, to nie będę tego robił. Wszystkiego najlepszego i życzę, aby ta współpraca nasza również układała się w kolejnych latach tak owocnie i taki klimacie jak do tej pory. Serdecznie dziękuję. Państwo sołtysi, Wam również od Rady wszystkiego najlepszego na ten nowy rok, a za miniony dziękuję też, bo gdzie by nie patrzeć, to na pierwszej flance zawsze sołtys. Radny jest ważną osobą, bo trzeba podjąć uchwały, trzeba przeanalizować kwestie wszelkich inwestycji czy potrzeb, ale to pierwsze uderzenie, nie oszukujmy się, to sołtys zawsze bierze. Nawet kwestia jabłek, Grażynka, nie? To też trzeba załatwić. A jabłka już się pojawiły. Jutro w Domatkowie i w Bukowcu. Jawka, marchewki, inne rzeczy. To wszystko sołtysi. Dla wsi, dla mieszkańców. Proszę? Krzysiu, ratujmy swój dar natury, który mamy dla siebie. Dziękuję bardzo i tym miłym akcentem życzę w przyszłym roku wszystkim również takie udane i miłe atmosfery do współpracy. Dziękuję bardzo. Nie, nie, teraz jest oczywiście formuła standardowa. Pan burmistrz prosił o głos, bo musi uporządkować dyskusję. Tak. Tak, interpelację musi uporządkować.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Tak jak tu już zostało to zauważone, dzisiaj sesja ma już charakter świąteczny, stąd też i interpelacje zawierają niewiele spraw, do których trzeba się ustosunkować. Niemniej jednak pozwolę sobie na kilka słów, jeśli chodzi o remonty dróg o nawierzchni żwirowej, tłuczniowej. To rzeczywiście jest pewnego rodzaju bolączka, ponieważ obowiązują przetargi, a w przetargu trudno jest opisać produkt w sposób jednoznaczny. Muszą być pewne ogólne sformułowania, na przykład tłuczeń o granulacji od 0 do 63. No i teraz jest kwestia, ile tego zera, czyli tego pyłu będzie, a ile będzie tego grubszego. Trudno to zmierzyć, trudno to ocenić. Ja nie jestem zadowolony, ale no, przetarg niestety eliminuje tutaj możliwość interwencji takiej skutecznej. Myśmy zrealizowali wszystkie zakupy, wszystkie dostawy tłucznia praktycznie do września i te zakupy, które były teraz dokonywane już w ostatnim miesiącu, grudniu, żeby jeszcze poprawić stan tych dróg żwirowych, one były takim zamówieniem uzupełniającym. No, na pewno nie satysfakcjonuje to mieszkańców, jeśli chodzi o jakość tłucznia. Niemniej jednak te nierówności na drogach zostały na prośbę mieszkańców usunięte. Jeśli chodzi o przejście dla pieszych, jest to procedura długotrwała. Ja przekażę pani kierownik Elżbiecie Lis to pytanie dotyczące przejścia, bo lokalizacja przejścia to z jednej strony jest zmiana organizacji ruchu i to można szybko załatwić. Natomiast oświetlenie przejścia to już jest inwestycja, która wymaga decyzji lokalizacyjnej, wymaga wszystkich uzgodnień i to już jest proces, który zajmuje więcej czasu. Jeśli chodzi o oświetlenie przy drodze za rzeką, tutaj pan radny Bronisław częściowo odpowiedział. Najczęściej to jest tak, że my chcemy coś zrobić, ale do tego potrzebujemy jeszcze zgody mieszkańców. Ćwiczymy temat dotyczący zakończenia dokumentacji, uzyskania pozwolenia na budowę oświetlenia boczna ulicy Narutowicza w kierunku rzeki Nil i do tej pory jedna osoba odmawia nam podpisania zgody na wejście w teren. I bez jednego podpisu nic zrobić nie możemy. Podobnie jak na skrzyżowaniu ulicy Starzyńskiego z ulicą Obrońców Pokoju. Ten sławetny już od wielu, wielu lat słup podwójny wirowany, który stoi w chodniku i przysłania widoczność. Niestety nie można było go przestawić, bo linia energetyczna przebiegałaby nad prywatną działką i na to właściciel nie wyraża. Stąd uruchomiliśmy procedurę skablowania całej linii. Dokumentacja jest w trakcie. Będzie gotowa dokumentacja. Energetyka przystąpi do przebudowy. Ale proces już trwa 2 lata. Podobnie jest z budową kanalizacji można mieć pretensje do gminy, że jeszcze nie gotowa dokumentacja, że słyszymy tutaj w niewygasach, już po raz kolejny przekładamy na kolejny rok. Ale nie jest to wina urzędników, nie jest to wina projektantów, jest to brak zgody mieszkańców. I pan Michał wie najlepiej, jak na Górnej się realizuje te zadania. Bośmy ćwiczyli temat drugiego etapu, szło to bardzo opornie już na etapie wykonawstwa. Po miesiącu czasu udało się jednego właściciela nieruchomości przekonać, żeby się zgodził, żeby dzięki jego zgodzie kilkunastu następnych mogło mieć wykonaną kanalizację, gdzie były środki unijne. I taki problem będzie towarzyszył. To samo mamy w Zarębkach. Mamy podobną historię. Osobiście jeżdżę już teraz, przekonuję tych opornych, żeby wyrazili zgodę na podpisanie umowy cywilnoprawnej. I jest z tym problem. I jest z tym problem, więc tutaj musimy mieć na uwadze czynnik ludzki, czynnik społeczny, a nie tylko możliwości administracyjne. Bo możliwości administracyjne są, ale do tego potrzeba jeszcze zgody mieszkańców. Chcę, ponieważ tu już nie było więcej problemów zgłaszanych, chcę wszystkim państwu radnym, państwu sołtysom bardzo serdecznie podziękować. Będę jeszcze za chwilę na sesji tej opłatkowej, świątecznej składał podziękowania, ale już teraz chcę państwu podziękować za pracę na rzecz naszych mieszkańców i za bardzo dobrą współpracę z administracją w zakresie realizacji budżetu i w zakresie rozwiązywania problemów, które nurtują naszych mieszkańców. Chcę tutaj podkreślić duże zaangażowanie państwa radnych w rozwiązywanie tych problemów, a w szczególności państwa sołtysów, bo sołtysów, tak jak powiedział pan przewodniczący rady, sołtysi są tymi pierwszymi osobami pierwszego kontaktu, jeśli chodzi o mieszkańców, najczęściej ze wszystkimi problemami, czy to szkody łowieckie, czy innej natury problemy, zawsze zgłaszają się do sołtysów, żeby można było skutecznie tymi problemami się zająć. Wiem, że jest to praca niewdzięczna zarówno sołtysa, jak i radnego, bo często państwo jesteście obwiniani za rzeczy, na które nie macie wpływu, podobnie jak i my, nie na wszystko mamy wpływ, ale trzeba cierpliwie wysłuchać, wyrozumiale i próbować jakoś mieszkańcom tłumaczyć, że nie wszystko jest możliwe do zrealizowania. Dzisiaj społeczeństwo jest bardzo niecierpliwe, oczekuje, że wszystko da się zrobić już od ręki, a to tak niestety nie działa. To nie tak jak w internecie, że naciskamy Enter i już mamy to, co chcemy mieć. Prawo tutaj, jak państwo wiecie, jest też bardzo dużym ograniczeniem, jeśli chodzi o szybkość rozwiązywania problemów czy szybkość przygotowania inwestycji. Niestety, mimo zapowiedzi od wielu, wielu lat, że prawo będzie upraszczane, widzimy, że dzieje się dokładnie odwrotnie. Chociażby przykład ustawy związanej z centralizacją VAT-u czy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Mamy z tym coraz większe w Polsce problemy. W ten sposób na pewno nie zmniejszymy, nie ograniczymy administracji, tylko musimy ją powiększać. Ja powiem tylko tyle. Od 28 lipca weszła w życie nowa ustawa, nowe Prawo Zamówień Publicznych. Przez pierwsze dwa miesiące nikt w Polsce nie ogłosił żadnego przetargu, bo nikt nie chciał być tym pierwszym, który popełni błąd. My, żeby ogłosić pierwszy przetarg, zwróciliśmy się o opracowanie dokumentacji przetargowej, specyfikacji przetargowej do eksperta od Prawa Zamówień Publicznych. Eksperta, który szkoli samorządy, ale szkoli też instytucje kontrolne, takie jak Regionalna Izba Obrachunkowa, czy Urząd Kontroli Skarbowej, czy Najwyższa Izba Kontroli. I pierwsza specyfikacja powstała właśnie dzięki temu ekspertowi. Potem już mieliśmy odwagę, żeby ogłaszać kolejne przetargi, wykorzystując zapisy specyfikacji. 108 stron ustawa Prawo Zamówień Publicznych. Nie ma takiego w Polsce sędziego, który by powiedział, jak ją interpretować. Nie ma. A więc ryzyko jest bardzo duże, a szczególnie przy projektach unijnych, gdzie kontrola stwierdzająca nieprawidłowości w zakresie stosowania Prawa Zamówień Publicznych kończy się karą, której minimalna wielkość to jest 25% wartości dofinansowania. Proszę sobie wyobrazić, jaka to jest olbrzymia odpowiedzialność. W przypadku miliona złotych to jest 250 tysięcy, ale w przypadku kilku milionów złotych to kara już może przekraczać milion złotych. Kto sobie pozwoli na ryzyko, żeby popełnić błąd w specyfikacji przetargowej? A więc nie jest to łatwe. I kolejny przykład, centralizacja VAT, gdzie na centralizacji VAT-u gmina straci, jeśli chodzi o zwrot VAT-u z tytułu realizowanych inwestycji wodno-kanalizacyjnych. Dotychczas rozliczaliśmy ten VAT, uzyskując zwrot w wysokości 17, 18, nawet 19%. To bardzo duża kwota. To bardzo duża kwota, bo jeżeli zainwestowaliśmy 5 milionów, to z tego mogliśmy oczekiwać zwrotu VAT-u w wysokości niemalże miliona złotych. A teraz przy centralizacji, gdzie jedynym rozliczającym VAT jest gmina, ale zbiera wszystkie faktury ze wszystkich naszych jednostek, to ten procent zwrotu VAT-u od inwestycji wodno-kanalizacyjnych, panie skarbniku, proszę mnie poprawić, ale to będzie jednocyfrowy, a więc nie dość, że stracimy środki finansowe, to jeszcze bardzo dużo pracy przybywa u nas w urzędzie, w administracji. Ja będę jutro podpisywał umowy dla wszystkich naszych jednostek, gdzie jedna umowa to jest 20 podpisów, bo to nie jest umowa, że mamy 3 strony i jeden podpis, tylko do umowy jest cały szereg załączników wynikających właśnie z tej ustawy o centralizacji VAT-u, więc jedna umowa dla jednej jednostki to jest 20 podpisów. No to są absurdy. Możemy sobie ponarzekać, ale robotę musimy wykonać. Utworzyliśmy referat zamówień publicznych, przesunąłem pracowników z innych stanowisk, więc nie zatrudniliśmy nikogo, tylko poprzesuwaliśmy, zmieniając przydział czynności. 3 osoby pracuje nieustająco. Ponad 20 przetargów i udzielonych zamówień w trybie zapytania o cenę na przełomie listopada i grudnia, gdzie do tego sterty dokumentów, a teraz sterty dokumentów związanych z zawarciem umów. Są to umowy na catering, na żywienie, na środki czystości, na materiały biurowe, na ubezpieczenie majątku poszczególnych jednostek, na zakup paliwa, a każda przedszkole czy szkoła ma kosiarkę i musi kupić paliwo i już nie pójdzie z bańką do najbliższej stacji, tylko do stacji, która wygrała przetarg. No, nie są to absurdy? Są absurdy, ale tak musi być. Zakup paliwa gazowego, zakup energii elektrycznej. No tym wszystkim musieliśmy się zająć w imieniu wszystkich naszych jednostek. I całą tą robotę urzędnicy musieli wykonać, więc jest to naprawdę gigantyczna praca i zastanawiamy się, no czemu to ma służyć. No nie wiemy, czy to o takie upraszczanie prawa nam tutaj, zwykłym zjadaczom chleba, chodzi. Chcielibyśmy, żeby prawo było proste, żeby było łatwe w interpretacji, no ale widocznie ustawodawca chce tak nas zabezpieczyć przed niewłaściwym wydawaniem środków finansowych, że tworzy przepisy, które wcale nie sprzyjają oszczędnościom. Bo podam taki przykład, chociażby zakup środków czystości dla naszych jednostek. Państwo dzisiaj byliście świadkami, gdzie środki, które dyrektorzy zaplanowali na bazie tego kończącego się roku, okazały się w wyniku przetargu niewystarczające i należało dzisiaj zwiększyć te wydatki. Podobnie jest z żywnością, gdzie były przyjęte stawki żywieniowe, tak zwany wsad do kotła. Ja przepraszam, że może za długo się wypowiadam, ale mamy jeszcze trochę czasu, to chciałem jeszcze parę zdań powiedzieć na ten temat. No i cóż, przetarg centralny na dostawę wszystkich produktów i półproduktów do żywienia, jak również przetarg na catering, okazało się, że te środki planowane są niewystarczające, że będzie to kosztować drożej. Oczywiście tutaj gmina nie dokłada ze swojego budżetu, bo te środki pochodzić będą z wpłat pochodzących od rodziców. Więc rodzice też będą musieli tę złotówkę do tego dziennego posiłku dorzucić, żeby pokryć te wydatki. Więc nie zawsze przetargi sprzyjają obniżce cen. W tym wypadku okazało się, że nie. Dobra wiadomość dotyczy zakupu energii elektrycznej i zakupu gazu, gdzie duża grupa zakupowa i tutaj mamy oszczędności. I dobra wiadomość to również duża grupa zakupowa, jeśli chodzi o ubezpieczenie składników majątkowych. I tutaj, gdzie wartość związana z zakupem polis ubezpieczeniowych wyszacowana została na 600 tysięcy złotych, to wygląda na to, że zawrzemy umowę, która będzie poniżej 400 tysięcy złotych. Dzięki przetargowi. Gdyby przetargu nie było i każdy ubezpieczał majątek na własną rękę, to w sumie w skali gminy to ubezpieczenie kosztowałoby około 600 tysięcy złotych, składka ubezpieczeniowa. A przecież te składniki majątkowe są własnością gminy, więc jeżeli przedszkole, czy szkoła, czy biblioteka, czy dom kultury ubezpiecza swój majątek, to i tak te środki muszą z budżetu gminy pochodzić. Chcę również podziękować mediom, które towarzyszyły nam przez cały rok. Tutaj jest pani Lidia Grabiec. Bardzo dziękujemy tygodnikowi Corso, ale także pozostałym mediom, które wykorzystują dzisiejsze media elektroniczne i mają dostęp do informacji, do przebiegu sesji, do wszystkich wypowiedzi i również są informacje potem w prasie regionalnej, czy też w Radio Rzeszów, czy Radio Leliwa, czy w innych mediach są te informacje przekazywane, dzięki czemu nasi mieszkańcy mają dostęp i wiedzę na temat tego, nad czym Rada pracuje, nad czym samorząd pracuje, jakie inwestycje w naszej gminie są realizowane i jakie będą w przyszłości. Więc również przekazuję pani Lidio na pani ręce, dla pani redaktor, dla całego zespołu redakcyjnego podziękowania i najlepsze życzenia na nowy rok. Oczywiście zapraszamy na pozostanie z nami na sesję świąteczną. Raz jeszcze państwu dziękuję. Chcę podziękować również paniom z biura rady. Będę potem jeszcze dziękował pracownikom Urzędu Miejskiego, ale już teraz jest tutaj również obecny pan skarbnik, więc panie skarbniku, niełatwo jest dzisiaj zarządzać finansami przy tylu zmiennych i przy tylu niewiadomych, ale pan ma i dużą wiedzę i duże doświadczenie i ma pan bardzo profesjonalny zespół współpracowników, więc ja mogę spokojnie spać, bo wiem, że wszystko co robimy to jest robione z dużą starannością i oczywiście jest konsultowane na bieżąco z Regionalną Izbą Obrachunkową, co daje nam, jak również z Urzędem Marszałkowskim, co daje nam to bezpieczeństwo, że nie narażamy się na korekty finansowe. Raz jeszcze dziękuję państwu.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciał jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Szanowni państwo, stwierdzam, że wyczerpaliśmy tą część porządku, którą przewidzieliśmy na część roboczą. Zamykam część roboczą 34. sesji Rady Miejskiej 7. kadencji w Kolbuszowej. Ogłaszam przerwę do godziny 11 do rozpoczęcia części uroczystej 34. sesji Rady Miejskiej w Kolbuszowej 7. kadencji. Jeszcze raz dziękuję za tą pracę i zapraszam na przerwę do godziny 11.